Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucić. Witam Państwa po świętach w poniedziałek 27 grudnia i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Życie i domostwa mieszkańców Australii Zachodniej są w niebezpieczeństwie w wyniku pożaru buszu. W Australii poświąteczny wzrost zachorowań na COVID-19. Świat pamięta Desmonda Tutu, niezrównanego patriotę i laureata pokojowej Nagrody Nobla. Trwała zapora na polsko-białoruskiej granicy powstanie do końca czerwca 2022 roku. A oto szczegóły wydarzeń. W Australii Zachodniej szaleje pożar, płonie busz. Domy są zagrożone i życie mieszkańców znajduje się w niebezpieczeństwie. Strażacy walczyli z żywiołem o uratowanie rezydencji w Warringah Estate na wzgórzach Perth dzisiaj we wczesnych godzinach porannych. Straż pożarna i ratownicza wzywa każdego mieszkającego poza obszarem, w którym szaleje ogień, do opuszczenia. Jest otwarte centrum ewakuacji. Dyrekcja szpitala St. Vincent w Sydney potwierdziła, że w Boże Narodzenie omyłkowo wysłano do ponad 400 osób informację, że ich test na wirusa jest ujemny, gdy tymczasem w rzeczywistości otrzymali pozytywny wynik testu. Szpital powiadomił tych, którzy otrzymali błędne wyniki testu, ale nadal istnieją obawy dotyczące osób, które poruszały się w społeczności, wiedząc, że ich test jest negatywny. Prawdopodobnie przynajmniej część z tej grupy ludzi przygotowywała się do podróży międzystanowej lub odwiedzenia rodziny i przyjaciół w czasie Bożego Narodzenia. Nowa Południowa Walia odnotowała pierwszy zgon związany z wariantem Omikron COVID-19. Liczba hospitalizowanych przypadków z powodu wirusa wciąż rośnie. Stan odnotował 6324 przypadki koronawirusa i 3 zgony. Obecnie w szpitalu przebywa 521 osób z wirusem, a w ostatnim okresie sprawozdawczym przeprowadzono ponad 97 tysięcy testów. Tymczasem Wiktoria odnotowała 1999 przypadków i 3 zgony, 368 osób w szpitalu, 80 na oddziale intensywnej terapii. W Nowej Południowej Walii przywrócono szereg restrykcji związanych z COVID-19. Od dzisiaj stanie się obowiązkowe rejestrowanie się kodem QR w obiektach handlowych, gastronomicznych, takich jak kawiarnie, restauracje i centra handlowe, ale tylko przy wejściu głównym, a nie w poszczególnych sklepach. Limity dotyczące ilości osób, jedna osoba na 2 m2, będą obowiązywać w restauracjach, pubach i klubach. Restrykcje obowiązują do 27 stycznia. Jak informuje Polskie Ministerstwo Zdrowia, minionej świątecznej doby w Polsce odnotowano 6259 nowych zakażeń koronawirusem. Szpitale zaraportowały o 16 zmarłych pacjentach chorujących na COVID-19. Obecnie w polskich szpitalach zajętych jest 20 838 z ogólnej liczby 31 761 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Pod respiratorami przebywa 2028 osób. Jak wynika z danych Polskiego Resortu Zdrowia, kwarantanną jest objętych 2089 150 osób. Minionej doby wyzdrowiało 19 606 osób. We Włoszech co czwarta osoba zakażona koronawirusem w ostatnim tygodniu jest w wieku szkolnym. 26% wszystkich wykrytych przypadków w tym tygodniu dotyczy osób do 20 roku życia. W tej grupie połowę stanowią dzieci w wieku od 6 do 11 lat, a ponad 35% młodzież starsza. We Włoszech szczepienie dzieci w wieku od 5 do 12 lat rozpoczęło się w połowie miesiąca. Nie jest ono obowiązkowe. Wczoraj we Włoszech wykryto blisko 55 tysięcy nowych przypadków wirusa, najwięcej od początku pandemii. Pomimo rosnącej liczby przypadków COVID-19 przewiduje się, że Australijczycy wydadzą rekordową kwotę 21 miliardów dolarów na wysprzedaż poświąteczną od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia do połowy stycznia. Australijskie Stowarzyszenie Sprzedawców Australian Retailers Associations podaje, że jest to wzrost o 2,1% w porównaniu z rokiem 2020 i 12,6% w porównaniu z 2019 przed pandemią. Australijski sektor uniwersytecki nadal wyraża swoją frustrację z powodu sposobu, w jaki ogłoszono nowe fundusze na rok 2022. Po tygodniach oczekiwań w Wigilię ujawniono wreszcie granty Australijskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, po czym odkryto, że 6 projektów związanych głównie z Chinami zostało zatrzymanych przez ministra, mimo że Australijska Rada do Spraw Badań Naukowych zaleca ich zatwierdzenie. Wielu rektorów uniwersytetów i naukowców twierdzi, że rząd upolitycznia proces przyznawania grantów przeznaczonych na dalsze badania poprzez zatrzymywanie projektów, które są politycznie wrażliwe. Premier Australii Scott Morrison założył konto TikTok. Wzbudziło to zdziwienie ogółu z powodu jego wcześniejszej krytyki aplikacji. Premier przesłał do tej pory 2 wiadomości wideo na TikTok, na platformę, która może mieć wpływ na młodych wyborców w wyborach federalnych, które mają się odbyć w 2022 roku.
Okay, TikTok. Merry Christmas from me and Bud and all of our family here at Christmas to you and all of yours. Stay safe. Think of those obviously doing a bit.
Good day, TikTok. Wesołych świąt ode mnie i Bada i wszystkich naszych rodzin tutaj w Boże Narodzenie. Wesołych świąt dla ciebie. Uważaj na siebie. Pomyśl o tych, którzy nie mają przyjemnych świąt. Bady idzie zapakować kilka prezentów. Złapie cię później. Uważaj na siebie. Wesołych świąt. Niech Bóg cię błogosławi. W 2020 roku Morrison powiedział, że agencje wywiadowcze uważnie przyglądały się materiałom i odkryto przypadek nieuczciwego zakupu. Morrison ostrzegł, że trzeba uważać, ponieważ przypadek był powiązany z Chinami. Nie żyje arcybiskup Desmond Tutu, zwierzchnik kościoła anglikańskiego w Republice Południowej Afryki, laureat pokojowej Nagrody Nobla. Miał 90 lat. Informację o śmierci arcybiskupa potwierdził prezydent Republiki Południowej Afryki, Cyril Ramaphosa. Jak podkreślił, Desmond Tutu zostawia po sobie wolną południową Afrykę. Był niezrównanym patriotą, zasadniczym i pragmatycznym przywódcą, który nadał znaczenie biblijnemu spostrzeżeniu, że wiara bez działania jest martwa, zaznaczył prezydent RPA. Za swoją działalność na rzecz praw człowieka był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał też doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Do irackiego Kurdystanu dostarczono ciała 16 migrantów, którzy utonęli w listopadzie, próbując dostać się do Wielkiej Brytanii kanałem. 27 migrantów zginęło w katastrofie 24 listopada, najgorszej w historii dotyczącej migrantów próbujących przedostać się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii z Francji. Samolot ze zwłokami wylądował na lotnisku w Erbilu, stolicy autonomicznego regionu kurdyjskiego Iraku. Zana Mahomet, brat jednego z mężczyzn, którzy utonęli, uważa, że można by ich uratować, gdyby władze rozpoczęły działanie wcześniej. Wszyscy mieli telefony, połączenie z internetem i SIM-karty i można było ich zlokalizować, zanim utonęli. Oni rzeczywiście zadzwonili do francuskiej i brytyjskiej policji, więc czujemy, że policja nas zdradziła, ponieważ dostali się do nich po 12 godzinach. Po tych 12 godzinach oni już byli martwi. 6 dzień z rzędu gazociąg jamalski, którym zazwyczaj rosyjski gaz płynie na zachód Europy, tłoczy surowiec w odwrotnym kierunku, z zachodu do Polski. Tak wynika z danych niemieckiego operatora Gaskade. 23 grudnia prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Niemcy wolą sprzedawać gaz Polsce i Ukrainie, zamiast doprowadzić do stabilizacji sytuacji na rynku. Obwinił też niemieckich importerów gazu za odwrócenie przesyłu gazociągiem jamalskim i rosnące w szybkim tempie ceny tego paliwa. Wiceminister Błażej Poboży poinformował, że do końca roku zostaną wyłonione podmioty, które zbudują zaporę, która powstanie na polsko-białoruskiej granicy do końca czerwca 2022 roku. Negocjacje z firmami prowadził wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.
Udało się nawiązać kontakt z konsorcjum węglokoksu, które będzie dostarczało te panele stalowe, z których będą budowane elementy tego trwałego ogrodzenia, a dosłownie w tygodniu poprzedzającym święta rekomendacja zespołu, który pracuje tutaj przy naszym ministrze, przychylił się, bo muszę tutaj być precyzyjny, przychylił się do wniosku pełnomocnika Chodkiewicza o to, aby ta zapora była wykonywana po pierwsze na 4 odcinkach. Dwie firmy główne główne, duże, z ogromnym udziałem Skarbu Państwa, czyli Budimex i Unibep.
Wiceminister Błażej Poborze powiedział też, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy w okresie świąt była spokojna. Jest coraz mniej prób nielegalnego przekroczenia granicy, w których bierze udział coraz mniej migrantów. Wciąż jednak zdarzają się incydenty. Wczoraj granice Polski z terytorium Białorusi próbowało nielegalnie przekroczyć 47 migrantów, informuje Straż Graniczna. W okolicach Mielnika grupa 28 osób siłowo forsowała granicę. W polskich funkcjonariuszy rzucano kamienie. Strażnicy graniczni i żołnierze Wojska Polskiego byli oślepiani laserami. W tym roku Komisja Europejska zmieniła podejście do migracji. W 2015 unijne instytucje naciskały na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców i ustalanie limitów dla poszczególnych krajów. Teraz Bruksela podkreśla, że konieczna jest ścisła ochrona zewnętrznych granic, o czym kraje Europy Środkowo-Wschodniej mówiły 6 lat temu.
W 2015 roku w obliczu kryzysu migracyjnego Komisja Europejska pod wodzą Jean-Claude'a Junckera naciskała na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Teraz szefowa komisji mówi, że przesiedlenia są dobrowolne, a wiceprzewodniczący Margaritis Schinas dodaje: nie możemy pozwolić na tworzenie nowego rynku dla przemytników ludzi. Trzeba kontrolować przepływy migrantów. Musimy wyciągnąć wnioski z tego, w jaki sposób odpowiedzieliśmy na kryzys w Syrii, a to oznacza reakcję na problemy u źródła możliwie jak najbliżej. Aby ukrócić nielegalną migrację różnymi szlakami do Europy, komisja rozpoczęła rozmowy z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów w Afryce i na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, by uniemożliwić proceder sprowadzania ludzi na granicę przez białoruski reżim. Beata Płomecka.
W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia papież spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Katechezę poświęcił rodzinie. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Piotr Kowalczuk.
Franciszek przypomniał, że dziś przypada uroczystość Świętej Rodziny. Powiedział, że rodzina to historia, z której się wywodzimy, a osoba, którą dziś jesteśmy, to owoc miłości, którą otrzymaliśmy. Przestrzegł, że życie pozbawione korzeni rodzinnych staje się jałowe. Podkreślił, że w rodzinie trzeba słuchać, rozumieć się i rozmawiać. Zamiast rozmawiać, przeglądamy telefon. To smutne, gdy przy rodzinnym posiłku panuje cisza, bo każdy patrzy w swój telefon. Rozmawiamy ze swoim telefonem. Papież zaapelował o walkę z dyktaturą własnego ja. Powiedział, że trzeba się nawrócić z ja na ty. Zachęcił, by w przypadku kłótni godzić się pod koniec dnia.
Małżeństwo jest szczególnym znakiem miłości Boga do człowieka, mówił kardynał Kazimierz Nycz podczas mszy świętej dziewczynnej za rodziny odprawionej w świątyni Opatrzności Bożej. Przypadające wczoraj święto świętej rodziny, metropolita warszawski zwracał uwagę na znaczenie małżeństwa.
Związek dwóch ludzi, mężczyzny i kobiety, pobłogosławiony w kościele, podniesiony przez Jezusa do godności sakramentu, jest znakiem miłości Boga do człowieka. Bo przecież sakrament małżeństwa też oznacza znak. Znak tej wielkiej miłości Boga do człowieka i dlatego też dzisiaj dotykamy tego znaku, przeżywając dzień rodziny z Nazaretu, Jezusa, Józefa i Maryi i przeżywając dzień wszystkich rodzin i wszystkich małżeństw, za których się modlimy dzisiaj.
I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 28 grudnia. Sydney 21 stopni, częściowe zachmurzenie, Melbourne 24 stopnie i słonecznie, Canberra 21 stopni, pochmurno, Brisbane 24 stopnie i opady deszczu, Adelaida 28 stopni i słonecznie, Perth 38 stopni i słońce, Darwin 31 stopni i silne wyładowanie atmosferyczne, Hobart 20 stopni i częściowe zachmurzenie, a w Warszawie minus 3 i pochmurno. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 72 centy amerykańskie i 2,95 zł. Na podstawie materiałów SBS Newsroom i Informacyjnej Agencji Radiowej przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i przeczytała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.